Zapraszamy na porady ekologa. Dziś naszym gościem jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie.
No i bardzo się cieszymy, bo będziemy mogli, tak jak przed chwilą powiedziałem, poznać kolejnego naszego przedstawiciela ptaków, który mieszka w naszej ojczyźnie, kopczyk zwyczajny. Cóż to za ptica?
No tak, kopczyk jest gatunkiem, który nie gniazduje w naszym kraju, choć w pierwszej połowie mamy kilka przypadków gniazdowania w części południowo-wschodniej, ale jest za to regularnym gościem, który podczas wędrówek wiosennych i jesiennych pojawia się w różnej liczbie prawie co roku, a co jakiś czas zdarzają się takie większe inwazyjne naloty, kiedy obserwowano większe grupki, rekordowe skupienie liczyło nawet 700 ptaków. Miało to miejsce w 2014 roku na Krowim Bagnie, niedaleko Budawy na Lubelszczyźnie. Ale wracamy do samego ptaka. Kopczyk jest niewielkim sokołem, który troszkę przypomina oczywiście sylwetką, wyglądem stosunkowo częstą i regularnie gniazdującą u nas pustułką, natomiast jest od pustułki, ma dużo krótszy ogon. Wyglądem przypomina trochę też kobuza, jest też ciemny, ale w stosunku do kobuza ma ogon dłuższy i zawisa podobnie jak pustułka podczas łowu w jednym miejscu, trzepocze skrzydłami, czego nie czyni kobuz. Jeśli popatrzymy tak na kopczyka i na samego kopczyka, i na samca i na samicę, to osoby, które słabo znają się na ptakach albo nie zajmują się specjalnie ptakami, to by powiedziały, że są to dwa różne gatunki. Kopczyk nie jest dużym ptakiem. Długość ciała sięga 28-32 cm, rozpiętość skrzydeł do 78-80 cm. Masa niewielka do 20, czyli do 200 gram. Ten samczyk jest ptakiem ubarwionym ciemno, stalowo-czarno. Lotki ma takie jasno-stalowe, szare. I z tym szaro-czarnym ubarwieniem kontrastują rdzawo-pomarańczowa barwa nóg, stóp, woskówka, czyli ta miękka narość nad dziobem i obrączki wokół oczu. Samica ma ubarwienie troszkę bardziej zróżnicowane, całkowicie inne niż samiec, więc brzuch ma taki jasno-beżowy. Na głowie też taka beżowo-ruda czapeczka i grzbiet łupkowato szare, z czarnymi cętkami. Młode przypominają nieco samice, mają przód ciała takie właśnie prążki. Oczywiście to, co tutaj opowiadam, nie jest tak prosto opisać, ale jest to gatunek bardzo charakterystyczny. Jeśli słuchacze gdzieś po audycji spokojnie mają jakiś atlas ptaków Polski, jakiś inny przewodnik z ptakami, popatrzą na kopczyki i zobaczą. Jest ten gatunek bardzo, bardzo charakterystyczny. Świetnie lata, w locie widać właśnie te sierpowate skrzydła kształtu takiego sierpowatego i właśnie to zawisanie. W naszym kraju ptaki te możemy zobaczyć, jak już powiedziałem, dość regularnie. Dwa razy w ciągu roku podczas wędrówki wiosennej na początku maja, w pierwszej połowie maja, wówczas spotkamy ptaki dorosłe, w tym pięknie wybarwione dorosłe samczyki właśnie szaro-czarnym ubarwieniu. A w okresie, drugi okres takiego pojawu to jest sierpień i wrzesień, kiedy trafiają do nas przede wszystkim ptaki młode. Czasami też są to spore grupki. Najczęściej możemy je obserwować na jakichś rozległych łąkach, w dolinach rzek, jak polują na owady.
A co w naszych warunkach, że tak powiem, przeszkadza im do tego, żeby tutaj żyć na co dzień, powiedzmy?
No, kopczyk jest gatunkiem mieszkańcem Europy południowo-wschodniej. Regularne lęgi obejmują, czy ptaki te regularnie gniazdują w takich krajach jak Węgry, Rumunia, Bułgaria, nieregularnie na Słowacji. Czasami odnotowano w ostatnich 30 latach kilkakrotnie lęgi nawet w krajach położonych na zachód od Polski, w południowych Niemczech. No i oczywiście od Węgier przez Białoruś, Ukraina jest tutaj takim dużą ostoją kopczyków w Europie Wschodniej i ten zasięg takim ukosem biegnie w okolice Leningradu, czyli Sankt Petersburga i dalej w głąb Rosji. I góry nad jeziorem Bajkał oddzielają drugi, kiedyś to był podgatunek, teraz to jest gatunek od drugiego kopczyka amurskiego, który właśnie od tego Bajkału sięga aż do krańców Azji, po morze japońskie. No po prostu jesteśmy poza regularnym zasięgiem gniazdowania i trudno tutaj, też byśmy chcieli, żeby kopczyki u nas gniazdowały, bo się wydaje, że dużych owadów, którymi się odżywiają, to są takie gatunki jak duże chrząszcze, chrabąszcz majowy, potem w pełni lata to są ważki średniej wielkości i większe prostoskrzydłe. Więc wydaje się, że w okresach, kiedy jest mniej owadów, polują na drobne gryzonie, czasami ptaki, nawet na płazy, więc wydaje się, że nie ma tu jakiegoś takiego ograniczenia, ale są sprawy zasięgowe już utrwalone historycznie i być może kiedyś kopczyki znów będą, zdarzy się tak, że zaczną u nas gniazdować. Przecież pojawiły się u nas w ostatnich 20 latach gatunki, o których nam przed 50 laty nawet się nie śniło, chociażby takie jak łabędź krzykliwy, czapla biała, czy żołna, która kiedyś była ograniczona tylko do okolic Przemyśla, czyli południowo-wschodnich krańców Polski, dziś spotykana jest praktycznie w całym kraju. Więc jest kopczyk gatunkiem lęgowym krajów Europy południowo-wschodniej, dalej też dużej części Azji, natomiast u nas, jak już wspomniałem, pojawia się w czasie wędrówek i jeśli dopisze nam szczęście, a będziemy odwiedzać takie właśnie odpowiednie miejsca, czyli rozległe łąki, takich miejsc jest sporo u nas, Dolina Bugu, Narwi, Wisły, także Kurpiowszczyzna, część Mazur, Pomorze. W tych regionach wielokrotnie obserwowano i regularnie obserwuje się te ptaki. Wprawdzie w zmiennej liczbie są lata, kiedy jest ich więcej, kiedy mniej, ale jest duża szansa na spotkanie z tym delikatnym i pięknym małym sokołem.
Co może mu zagrażać na terenie, znaczy w ogóle generalnie co może mu zagrażać, ale też przy okazji co może mu zagrażać na terenie naszego kraju?
U nas specjalnie nie ma jakichś takich zagrożeń. Skończyło się bezmyślne strzelanie do ptaków drapieżnych już dawno. Zostały wycofane u nas środki chemiczne do walki ze szkodliwymi owadami oparte na bazie słynnego DDT, czyli te węglowodory chlorowane, więc wydaje się, że u nas specjalnie nie ma. No, przekształcenie środowisk i generalnie spadek liczby owadów, to co wszędzie się w Europie obserwuje, zwłaszcza dużych. Natomiast w skali szerszej, czyli na przykład to jest intensyfikacja rolnictwa. Tu myślę o takim kraju na przykład jak Węgry, gdzie kiedyś kopczyk był ptakiem bardzo licznym. Obecnie liczebność jego się mocno zmniejszyła. Na Węgrzech gniazduje około 1000 par. W Rumunii prawie 1500. Najwięcej oczywiście w Rosji. No i jeszcze jest jedna ważna rzecz. Kopczyk jest gatunkiem i uważa się, że właśnie intensyfikacja rolnictwa w tych krajach, stosowanie środków chemicznych i zmiany krajobrazu rolniczego, czyli ciągle zwiększający się areał intensywnie uprawianych gatunków ważnych rolniczo, czyli takich jak kukurydza, słonecznik czy inne rośliny. To, co dzieje się zresztą u nas, chociaż nie mamy kopczyków, ale inne ptaki też na tym tracą. Tutaj jeszcze trzeba dodać, że kopczyk jest gatunkiem wędrownym. Wędruje bardzo daleko. Kopczyki zimują w Afryce, na sawannach Afryki, na południe od równika. A kopczyk amurski, czyli ten, który zastępuje naszego kopczyka w dużej części Azji, należy do szponiastych, który w czasie swoich wędrówek pokonuje największy dystans, prawie 15 tysięcy kilometrów w jedną stronę. Więc on leci tam z tych krańców z dalekiej Azji do Indii, potem przez ocean na Półwysep Arabski i dalej w głąb Afryki. Więc jest to migrant daleko czy długodystansowy. Nasze kopczyki z Europy Wschodniej także są ptakami wędrownymi. Jesienią przelatują przede wszystkim wschodnią stroną przez Półwysep Bałkański, wschodnią stroną Morza Śródziemnego. Wiosną tworzą taką pętlę, przelatują troszkę innym szlakiem, lądują we Włoszech, w części Francji i następnie północnym skrajem Alp przemieszczają się na wschód.
Mm-hmm. Cóż, bardzo dziękuję panie Marianie za to przedstawienie nam tego gatunku, przedstawienie nam tego kolejnego
jeszcze,
do naszego...
Oczywiście. Parę szczegółów nam zostało.
Oczywiście.
Może dodam tylko jeszcze, jakie siedliska zajmuje, skąd to upodobanie do Europy Południowo-Wschodniej, więc kopczyk jest takim klasycznym ptakiem terenów stepowych i stepowo-leśnych. Stąd Węgry, puszcza, gdzie tam właśnie żyje większość populacji. Stąd Ukraina, te właśnie rejony, o których się dowiadujemy każdego dnia, które goszczą każdego dnia w naszych mediach, ale w tym smutnym kontekście. Półwysep Krymski, Półwysep Kerczeński. Tam miałem okazję właśnie obserwować kopczyki gniazdujące w 2014 roku, nie pamiętam, rok przed konfliktem. To jest ten teren, czyli obszar, gdzie występuje duże bogactwo dużych gatunków owadów, prostoskrzydłych chrząszczy. Tam kopczyki zasiedlają pasy zadrzewień, na przykład na Półwyspie Krymskim, czy też tym mniejszym półwyspem, który do niego przylega, Kerczeńskim. To są takie pasy akacji, w których znajdują się liczne kolonie gawronów. Drzew tam nie ma zbyt dużo, więc wszystkie kępy są wykorzystywane, a kopczyki, jak pozostałe sokoły, własnych gniazd nie budują i wykorzystują gniazda gawronów, gniazda srok bądź wron bardzo często, ponieważ kolonie gawrony są gatunkiem kolonijnym, więc kopczyki, mając do dyspozycji dużo gniazd, też tworzą kolonie, nie są ich rewiry w sąsiedztwie gniazda, w zasadzie to prawie nie istnieją, to tylko tyle, ile można szyję wyciągnąć od gniazda do gniazda, więc często kolonie takie liczą sobie po 100, w sprzyjających okolicznościach nawet ponad 100 par w jednym miejscu, choć zdarzają się przypadki gniazdowania pojedynczych par kopczyków. No i samica znosi w takim gnieździe od 3 do 4, czasem 5 jaj. Przede wszystkim sama je wysiaduje przez okres 27 dni. Pomaga jej w tym samiec, ale niezbyt dużo. Kiedy młode się wyklują, przez pierwsze 12 dni samica je ogrzewa, pilnuje, potem oboje rodzice je karmią. Młode opuszczają gniazdo po 25 kolejnych dniach, bardzo, bardzo wcześnie, i przez kolejne 2-3 tygodnie jeszcze są pod opieką rodziców i następnie się usamodzielniają.
No właśnie, ale to, tak jak pan powiedział o tych dużych koloniach, ponad 100 par, no to co za sobą idzie, to też jest potrzebna odpowiedniej ilości pokarmu.
Tak, tak, oczywiście. W tych okolicach stepowych, jak już mówiłem, ta fauna owadów w większości przypadków jest bogata. Jest tam przede wszystkim dużo prostoskrzydłych, w tym dużych gatunków. Lokalnie także chrząszcze, chrabąszcze. U nas zaobserwowałem na południu Mazur kopczyki, które gościnnie się u nas pojawiają. Polowały w takie pogodne dni na pograniczu mazursko-kurpiowskim, przede wszystkim na duże prostoskrzydłe. To był taki gatunek bardzo ładny, nazywa się Stetofyma grossum, czyli po polsku napierśnik torfowiskowy, przepraszam, wyleciała mi nazwa. Napierśnik torfowiskowy to taki bardzo ładny, spory prostoskrzydły, który lubi wilgotne łąki, obrzeża rowów. Jeszcze w wielu miejscach jest u nas gatunkiem dość częsty i kopczyki właśnie na te prostoskrzydłe polowały z wielką przyjemnością i sukcesem. Można było obserwować, jak zawisają, jak spadają, następnie w powietrzu zjadały te owady. Czasami często siadały na liniach elektrycznych przecinających łąki i to z takiej zasiadki też wylatywały, nieco zawisały i jak kamień spadały, by schwytać owada. I tam właśnie na tym południu owady są główną podstawą pokarmu tych sokołów i jako dodatek oczywiście to są również płazy, drobne gryzonie, a niekiedy najczęściej młode, drobne ptaki, ale przede wszystkim są to duże owady.
Czyli napierśnik torfowiskowy, czyli tak dla laików taki pasikonik po prostu.
Tak, taki właśnie pasikonik, bardzo ładnie ubarwiony, zielony, część kończyn tylnych, tych skocznych, jest barwy czerwonawej, różnego rodzaju czarne plamki i bardzo charakterystycznie odzywający się. Może kiedyś poświęcimy mu jakiś jeden odcinek i warto na niego zwrócić uwagę. Można go usłyszeć, zobaczyć trudniej, bo znakomicie maskuje się wśród tłużyc i tej roślinności nadbrzeżnej czy łąkowej.
Pytanie niezwiązane z sokołem, ale właśnie z tym pasikonikiem. Każdy pasikonik gra?
To jest różnie, tak. Różnie wydają dźwięki. Większość wydaje, niektóre wydaje dźwięki. Część w czasie lotu, na przykład trajkotka czerwona. Te nasze najpospolitsze gatunki z rodzaju hortipus, czyli konik, ich wydawane głosy różnią się od siebie i warto się, nie jest to takie proste, ale jeśli takie głosy poznamy, to wtedy nie musimy się nawet męczyć, żeby gatunek tam rozpoznać, tylko po głosie. Niektóre mają bardzo charakterystyczne, ale są gatunki, których głosy są bardzo podobne i to już wymaga troszkę większej wprawy, a w niektórych przypadkach niestety idealnym rozwiązaniem jest zrobienie zdjęcia, choć jest kilka takich gatunków tak bardzo podobnych, że to w zasadzie badacze się tylko nimi zajmują i wówczas niestety owad musi być złapany, żeby pewne szczegóły zobaczyć. Ale generalnie dla większości, dla wielu gatunków głos jest podstawą identyfikacji. Niektóre możemy usłyszeć z daleka, na przykład pasikonika zielonego czy pasikonika śpiewającego, jak gdzieś tam siedzi na drzewie i właśnie późnym latem, jeszcze teraz w ciepłe dni, takie matuzalemy pasikonikowe jeszcze żyją, kiedy jest ciepło, nie było jeszcze mrozu, to możemy jeszcze czasem je usłyszeć, chociaż to już jest końcówka tych owadów.
Bardzo serdecznie dziękuję. Teraz zaprosimy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby zadawali pytania naszemu dzisiejszemu gościowi. A przypomnę, w poradach ekologa gościmy pana Mariana Szymkiewicza, kierownika Muzeum Przyrody, oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. A tematem, który poruszaliśmy, był kopczyk, nasz gość ze wschodu, kopczyk zwyczajny. Odbieramy telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, szczęść Boże.
Tu Matylda.
To już chyba nie ta audycja, Matyldo. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Audycja dla dzieci się skończyła, ale to fajnie, że też dzieci nas słuchają i się dowiadują, poznają przyrodę dzięki temu. Odbieramy, tak? A dalej prosimy.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
No pozdrawiamy tu pana Mariana, jeszcze dziadkowie, bo byliśmy właśnie pod koniec sierpnia, byliśmy właśnie z naszą wnuczką Matyldą w Muzeum Przyrody i pana nie zastaliśmy, więc chcieliśmy go właśnie teraz pozdrowić serdecznie.
Dziękuję.
Dziękuję. Z Olsztyna.
Aha.
Tak. I właśnie chcemy pozdrowić i dziękujemy za te wszystkie piękne wykłady.
Dziękuję bardzo.
No proszę. I właśnie nie tylko pytanie, ale również takie pozdrowienia. To też piękne, bo państwo dali świadectwo, że byli w muzeum, próbowali się spotkać, czyli jest taka szansa.
Tak, zapraszamy na nową wystawę fotograficzną poświęconą...
Już nie chcę, już pozdrowić.
Poświęconą zwierzętom Puszczy Piskiej, którą mamy od ostatniej środy, będzie do marca. Wspaniałe, piękne zdjęcia, wiele znakomitych ujęć. Jak wiemy, dzisiaj wiele osób fotografuje. Autorem wszystkich zdjęć jest pracownik Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, pan Krzysztof Szerejko, Polskiej Akademii Nauk, to jest oddział w Olsztynie. Instytut zorganizował tę piękną wystawę i można ją będzie u nas oglądać do marca.
Pięknie, bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy oczywiście na tę wystawę i odbieramy kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Rafał z Jastrzębia Zdroju. To cieszę się, że dzieci też nas słuchają. Ale tak chciałem powiedzieć na temat koników polnych i tych naszych pięknych, zielonych owadów. Miałem to szczęście kilka dni temu, około tygodnia temu, zaobserwować, nawet nagrać na telefon komórkowy, mam piękny film. Po prostu dostrzegłem mogliczkę zwyczajną. Mm-hmm. Piękny owad. Pierwszy raz w życiu spotkałem się w moim życiu spotkać owada, mogliczkę u nas w Polsce, gdzie wygrzewała się po prostu na dużym pniu. Miała około 7 cm wzrostu. No, wzrostu długości ciała. Mm-hmm. Także ja się chcę tym podzielić, bo to jest dla mnie niesamowite odkrycie.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Właśnie, panie Marianie, bo ostatnio jakiś taki się pojawił alert wręcz, że tych modliszek coraz więcej, że taki to nienaturalny gatunek to dla jest, nas.
To jest właśnie jeden z tych fenomenów przyrody i z takich właśnie aspektów przyrodniczych nikt by z nas nie pomyślał. Ja pierwszy raz w życiu modliszkę zobaczyłem właśnie w 2013 roku, będąc na Krymie, a obecnie zaledwie kilka lat i mamy modliszki w całym kraju, także życzę panu z Jastrzębia Zdroju. Gratuluję obserwacji i coraz częściej możemy ją spotkać. Jest to piękny owad, który przez całe długie lata nawet wielu słuchaczy, myślę, Radia Maryja, nawet przyrodników, nie wiedziało, że modliszka w Polsce żyje. One występowały u nas w najcieplejszym rejonie Polski, czyli w rejonie Puszczy Sandomierskiej, potem w Puszczy Kozienickiej na południu Mazowsza, a od mniej więcej tam od 2014 roku rozpoczęła się ekspansja. Dziś zasiedla także kraje bałtyckie. Nasz kraj w całości, spotkać ją można w różnych miejscach, czasami nietypowych, na ścianie budynku, to wlatuje do mieszkania. Także niesamowite rzeczy się dzieją z tym gatunkiem i pan prawdopodobnie duży okaz, prawdopodobnie obserwował i sfotografował samice. One właśnie we wrześniu, w drugiej połowie sierpnia i przede wszystkim w początkach września, w ciepłe wrześniowe dni, składają te swoje kokony, jaja i jest to o tyle ciekawe, że te kokony są dość duże, otacza je taka specjalna masa z takich czołów dodatkowych, jak pianka poliuteranowa otacza te jaja i jeśli ktoś wie, jak to wygląda i przebywa w terenie, to modliszek już nie zobaczymy, a te kokony można będzie zaobserwować nawet w listopadzie czy w październiku. To jest znak, że modliszki też tutaj występują. Także takie ciekawe rzeczy dzieją się w przyrodzie. Tych gatunków jest sporo, które w ostatnich latach zasiedliły nasz kraj. No i jest to jedna z tych oznak zmieniającego się klimatu, czyli postępującego ocieplenia. Jak długo u nas zostaną, nie wiemy. Na razie są i mają się znakomicie.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo.
Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Piotr z Łodzi z tej strony.
Witam.
Ja mam takie smutne może pytanie odnośnie, bo tutaj pan powiedział, że jeszcze można usłyszeć koniki polne koniec września, natomiast co się dzieje w zimę? Czy one, owady, niestety umierają i na wiosnę rodzą się od nowa? Czy po prostu gdzieś zimują? Jak to wygląda? I jeszcze jedno takie króciutkie pytanie. Przemyślę o cyklu życia motyla. Czy to jest prawda, że on niektóry żyje dobę i też umiera? Jakbym mógł się o to zapytać, to by było miło.
No jeśli chodzi z tą długością życia i tą dobę, to jest taki owad jędka, jednodniówka. One żyją w czasie rozwoju larwalnego w wodzie, żyją 2-3 lata. Natomiast postaci dorosłe bardzo krótko, to jest tylko kilka dni. Większość motyli żyje kilka miesięcy, a jeśli chodzi o prostoskrzydłe, znakomita większość gatunków niestety umrze teraz, ale już obowiązek przedłużenia gatunku, wszystkie rzeczy z tym związane zostały załatwione w ziemi, w łodygach, w dzibłach roślin, bylinach, pod korą drzew, w różnych miejscach ukryte są właśnie złoża jaj, które dla wielu gatunków rozpocznie się wiosną nowe życie, przechodzą kolejne bylinki i znów latem rozpoczyna się okres godowy. Natomiast jest na kilka gatunków, na przykład świerszcz polny, gdzie zimę przeżywają już osobniki młodociane i w początkach maja dalej zaczynają, jeszcze teraz w ciepłe dni kopią norki i w początkach maja rozpoczną życie, kolejny etap życia, by potem przystąpić do okresu godowego. Niestety większość gatunków zginie po pierwszych przymrozkach, ponieważ ostatnio jest dość łagodnie, więc te okresy obserwacji troszkę się wydłużają do października. Przed laty z notatek, jak patrzę, właśnie interesuję się tą trajkotką czerwoną, więc ostatnie obserwacje to były 15 września, 20 września, a ostatnio pojawiły się nawet październikowe. To znaczy, że przez ten czas jeszcze nie było przymrozku. Pierwsze przymrozki zabijają te owady. Ostatnio oglądałem inny gatunek, bardzo, bardzo ciekawy, więc jeszcze kilka żywych spotkałem. To jest przewężek błękitny, lubi takie piaszczyska, tereny z luźnym piaskiem, takie namiastki pustynne, więc były jeszcze wady, niektóre już mocno takie kontuzjowane po różnych przejściach, pojedyncze, reszta już nie żyje. I czasami na źdźbłach wrzosu czy innych kępach roślin możemy zobaczyć właśnie nie na ziemi, a na tych wchodzą i tam po prostu odchodzą.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Marianie, za ten czas, za przedstawienie nam. No trochę tak, żeśmy poszli jeszcze w drugą stronę tych prostoskrzydłych właśnie.
Nic nie szkodzi. Akurat jedna z moich ulubionych grup owadów.
No to pięknie. To się bardzo cieszymy, że się udało i również tę stronę odkryć. Bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście do muzeum zapraszamy. Czynne cały rok, nie tylko w sezonie letnim.
Tak, czynne cały rok. Teraz w okresie jesienno-zimowym od godziny 9 do 17. Poza poniedziałkami, także soboty, niedziele, a w środę nasze muzeum jest bezpłatne, wstęp wolny, także bardzo serdecznie zapraszamy oczywiście i mieszkańców Olsztyna, okolic, no i gości, którzy w naszym mieście się pojawią, czy tu na Parmii i Mazurach.
Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że też kwestia modliszki to jest kwestia do podjęcia kiedyś, bo to też jest ciekawy owad i też jest
wspaniały. To jest bardzo interesujący owad, kojarzący nam się z krajami egzotycznymi świecie. Tych gatunków modliszek jest sporo, około 2500 gatunków. Niektóre są większe od naszej, a nasza modliszka zwyczajna została zawleczona też na inne kontynenty i występuje na ogromnym obszarze. Teraz także doszła Polska i kraje sąsiednie.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Przypomnę, naszym gościem był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, a rozmawialiśmy na temat kopczyka zwyczajnego. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękuję pięknie, szczęść Boże. Do widzenia.
Bardzo dziękujemy wszystkim za wysłuchanie tejże audycji, za zapoznanie się z kolejną częścią przyrody.